Witam Was w kolejnym odcinku The Self-Love Edit Podcast z powrotem w Warszawie. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o modzie, ale takiej, którą rzadko widać. Zaprosiłam Karolinę Bernaciak, założycielkę i projektantkę bielizny God Save Queens. Cześć Karolino.
Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo długo czekałam na przyjście tutaj i mega się cieszę, że się udało.
Cała przyjemność po mojej stronie, naprawdę też tak nie mogłam się doczekać tego nagrania. Od razu czułam, że wyjdzie świetnie i już rozmawiałyśmy teraz trochę jeszcze przed nagraniem i już po prostu dostałam od Ciebie tyle energii, tyle ciekawych rzeczy się dowiedziałam, że nie mogę się doczekać, aż nasi słuchacze też tego posłuchają. God Save Queens powstało w 2015 roku, kiedy byłaś na drugim roku studiów medycznych, prawda? Dzisiaj GSQ jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek bielizny i strojów kąpielowych i na pewno w trakcie rozmowy przejdziemy do tego, jak do tego doszło. Ale zacznijmy od tego, kim jest Karolina Bernaciak, czyli co, od dziecka chciałaś projektować bieliznę?
Nie. Wiesz co, ja w ogóle dzisiaj jechałam w aucie i się zastanawiałam, co będzie, jak zadasz to pytanie, co ja ci powiem i od czego zacząć. Jakby zawsze wychodziłam z takiego założenia, że jakby to, kim jestem, definiuje to, co robię. Czyli jakby nie muszę o tym mówić, bo to, co robię, totalnie to pokazuje, definiuje. I jak sobie dzisiaj próbowałam na to odpowiedzieć, to rzeczywiście ciężko jest w ogóle znaleźć początek. Ja zajmuję się jakby wieloma rzeczami i kompletnie nie rozdzielam tego tylko na robienie kolekcji. Nie kończy się na tym, że robię sobie kolekcje i mam wolne i więcej rzeczy mnie nie interesuje. GSQ to jest cała moja wizja. To jest naprawdę pilnowanie tego i tworzenie wszystkiego wkoło tego. Ja się kompletnie tym jaram. Czasami wpadam naprawdę w szał i robię to godzinami. Ale zaczęło się to wszystko tak naprawdę jak byłam mała. Jak już rozmawiałyśmy o tym na początku, miałam dwa kanały, naprawdę. Cartoon Network po angielsku i Fashion TV. I totalnie zahipnotyzowana tymi modelkami. Najpierw uczyłam się chodzić jak one, potem szyłam ubranka takie jak dla tych modelek. I to była taka kula śnieżna. To tak naprawdę, wiesz, nie był moment, w którym ja powiedziałam, okej, robię markę. Cały czas coś wkoło tego się kręciło i ja zawsze miałam takie poczucie, że muszę tworzyć, wymyślać dalej, lepiej, jeszcze dalej. Tak to się stało. No.
Czyli taka, powiedziałaś to wcześniej bardzo fajnie, aż to zapisałam jako cytat, czyli chorobliwie myślałaś o tworzeniu.
Tak. Jakby nie wiem skąd się to wzięło, bo jakby nigdy nie miałam żadnej presji od, nie wiem, ze strony rodziny. Ja po prostu uwielbiałam tworzyć, wymyślać, co jeszcze można zrobić. Całe skupienie szło zawsze w tą stronę, żeby to było coś, czego nie ma. Żebym zrobiła coś, czego nigdy nie widziałam.
Toczyło się to zazwyczaj wokół mody, czy mówimy też, bo mówimy o tym, jak byłaś w zasadzie mała, tak? Czyli tworzyłaś wtedy już modę, bo wspomniałaś, że jak byłaś w pierwszym liceum, to już miałaś swoją pierwszą markę.
Tak.
Nazywała się Muffinwear?
Yes,
dobrze?
Yes.
Tak? I robiłyście leginsy.
Wiesz co, to był taki czas w liceum, ja kompletnie nie wiedziałam, gdzie chcę iść na studia. To jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Znałam trzy zawody na krzyż i wiedziałam, że chcę być autonomiczna. Chcę coś robić sama, chcę mieć własne pieniądze, chcę jakby coś pokazać. I to było dla mnie w ogóle najłatwiejsze, najbliższe.
I z koleżanką... Takie naturalne uczucie, że możesz coś sama zrobić?
Tak. I z koleżanką postanowiłyśmy, że spróbujemy. Powstało parę kolekcji, to się fajnie rozwijało. To były początki w ogóle takich leginsów i takiego streetwearu w Polsce. A poszłyśmy na studia i to jakby przepadło. Też nie miałyśmy w ogóle jakiegokolwiek pomysłu biznesowego na to, jak można to dalej pociągnąć.
To znaczy, żeby jasno zrozumieć, po prostu robiłyście, jak to brzmi, po prostu robiłyście leginsy, ale produkowałyście leginsy, które gdzieś tam chciałyście sprzedawać, bez jakiejś tam większej strategii, bez rozumienia tego, jak rozwijać markę, która prosperuje, czy jak?
Wiesz co, to było
Ile to trwało w ogóle?
Ojej, z 2 lata?
Całkiem długo.
2-3 lata, coś takiego. Tak. Zrobiłyśmy parę pokazów. Głównie opierało się to na tym, że robiłyśmy kolekcję, którą fotografowałyśmy, robiłyśmy pokaz i nie miałyśmy za bardzo pomysłu, jak to produkować i gdzie to potem sprzedawać. To były początki w ogóle Instagrama, online'u, no jakby... Nie było chyba osoby, która na mnie dobrze pokierowała też. I to się trochę tak rozleciało, mam wrażenie, ale ja myślę, że to jest... kij ma zawsze dwa końce i po pierwszym roku studiów miałam taki, wiesz, moment załamania. Zdałam wszystkie egzaminy w pierwszych terminach i mówię, nie, no to już jest koniec tej mody, ja nie dam rady. Mówię,
ale jakby... poczekaj, to na pierwszym roku studiów nadal robiłyście muffin wear?
Nie, na pierwszym roku tak naprawdę to się wszystko rozsypało. To już było takie...
Czyli postawiłaś na studia.
Tak.
A identyfikowałaś się, jak chodziłaś do liceum i powiedzmy, że właściwie całe twoje liceum właśnie było pochłonięte tym, że robiłyście tą markę. Mhm. Identyfikowałaś się jako przedsiębiorca czy tam przedsiębiorczyni? Czułaś się tak?
Nie, bardziej projektant. Bardziej twórca. Dlatego, że nie umiałam tego przekuć. Nie umiałyśmy tego w ogóle przekuć w tą stronę biznesową, więc dla nas najważniejsze było tworzenie, robienie, jakby budowanie DNA tej marki, szukanie. To wszystko było bardzo trudne, bo gdzie nie poszłyśmy, miałyśmy po 16-17 lat, zrobienie sito druku, kupienie jakiegoś materiału, to wszyscy tak naprawdę patrzą na ciebie jak na dzieciaka. Mm. Sama znasz ten pewnie po części problem. No i nie są przychylni, no bo to jest zabawa, te dziewczyny się pewnie bawią, z tego nic nie będzie. Nie ma kompletnie żadnego takiego... Nie wiem, czy systemu, jakiejkolwiek pomocy ze strony
świata dorosłych, w dużym cudzysłowie.
Tak, do tego, żeby cię pchnąć. Oczywiście, jak masz taką, nie wiem, rodzinę, znajomych, ciocię, nie wiem, cokolwiek, jasne, ale tak naprawdę, tak generalizując, no to jest ciężko.
Bo do czego zmierzam, to, że robiłyście to w liceum i potem poszłaś na studia medyczne, no, które nie należą do prostych i szczególnie myślę, że w Polsce czy w krajach równie konserwatywnych, mogę z pełną śmiałością powiedzieć, jeżeli idziesz na medycynę czy na prawo, to na pewno jesteś ulubionym dzieckiem w rodzinie. Bardzo, bardzo, bardzo mocno może i to powiedziałam, ale wiesz, o co chodzi, prawda? Tak. Że to jest coś takiego owianego taką ogromną famą i tym, że to jest takie wymagające i w ogóle, że jesteś taki inteligentny i że już osiągnąłeś wszystko, co możesz w życiu osiągnąć, bo idziesz na medycynę. Mhm. Interesowało mnie to, czy właśnie jak ty się identyfikowałaś, kim była twoja osoba w twojej głowie w czasach liceum i czy to, że nagle, że tak powiem, zrezygnowałaś z tego tworzenia, no bo to było tym rdzeniem tego, tak? I postanowiłaś, że okej, odstawiasz to, bo idziesz na studia, siedzieć w ławce z innymi ludźmi w twoim wieku i uczyć się i tak naprawdę nie tworzyć, no bo już pomijając nawet samą specyfikę studiów medycznych, ale ogólnie studia w Polsce myślę, że bardzo rabują takiej kreatywności i praktyki. I czy właśnie to, bo wspomniałaś już, że miałaś kryzys czy po pierwszym roku, to czy właśnie to też było jakimś powodem tego?
Wiesz co, ja zawsze miałam taką osobowość i ścisłą, i humanistyczną.
Na pograniczu półkul.
Tak. Nigdy nie umiałam się zdecydować na jedną ścieżkę i jakby na jedną jakby dziedzinę. Uwielbiałam matematykę, ale szybko się nudziłam, musiałam właśnie tworzyć, robić i tym podobne. Ja poszłam na medycynę, bo takie przedmioty zdałam, bo taki zawód znałam, bo mega mnie to interesowało i się dostałam. I to, co przeżywasz na pierwszym roku tych studiów, to jest totalnie bezcenna rzecz. To jest, mam wrażenie, że jak idziesz na studia, nie chcę generalizować, ale nie wiem, ekonomiczne, to jakby pogłębiasz przedmioty, pogłębiasz rzeczy, które już gdzieś znasz. Studia medyczne to jest, ja to porównuję ten pierwszy rok jak lot rakietą w kosmos. Może to tak brzmi trochę, nie wiem, banalnie, ale widzisz rzeczy po raz pierwszy. Jakby wchodzisz pierwszy raz do prosektorium. Trzymasz serce w ręku pierwszy raz. Pod mikroskopem widzisz rzeczy. To jest naprawdę jakby twój świat. Ja w ogóle ten pierwszy rok to było... to było coś magicznego. Coś, czego bym nigdy nie zamieniła na nic. Ja się, wiesz, byłam w totalnym wirze. Jakby tempo tych egzaminów, zaliczeń, też nie ma poprawek. Mhm. Jeżeli nie zdasz, to cię wywalają. Więc tempo tego wszystkiego spowodowało, że ja nie byłam w stanie jakby myśleć o tym, kim ja jestem. Ja po prostu musiałam to zdać. No naprawdę, musisz przyswoić książkę w tydzień i jakby nie zastanawiasz się, kim ja jestem, tylko lecisz, okay. Jest tempo, lecisz. No i w momencie, kiedy zdałam te wszystkie egzaminy w pierwszym terminie, miałam czas, żeby pomyśleć, kim jestem, to się załamałam. Naprawdę, totalnie. Jakby mówię, to jest...
Dlaczego się załamałaś?
Wiesz co, bo cały czas czułam, że przepuściłam przez palce coś, co kocham. Tworzenie mody, że jakby te studia dały mi bardzo dużą satysfakcję, złamały mnie, nauczyły mnie dyscypliny, w ogóle jakby kompletnie odkryłam inne cechy, taką siłę, dużo rzeczy, których na pewno bym nie wypracowała bez nich, ale zabrały mi te marzenia i zabrały mi tą wolność tworzenia. Ja wiedziałam, że to nie jest miejsce, gdzie sobie tworzysz. To radosna twórczość nie jest. Więc ja się po prostu popłakałam. Kompletnie. Ja usiadłam i płakałam. Ja wiedziałam, że jest za późno, że ja teraz nie odpuszczę tych studiów, że przecież zdałam egzaminy.
Już po pierwszym roku czułaś się tak zobowiązana, żeby dalej to ciągnąć?
Wiesz co, mnie to cieszyło. To nie jest tak, że ja się załamałam, że nie mam tej możliwości dalej robienia mody, marki, że jakby... Że jakby...
Czyli to nie było tak, że nienawidzisz medycyny, bo nie, chciałaś to robić, nie. Ale czułaś, że w tym samym momencie za dużo cię to kosztuje pewnej innej rzeczy?
Ja wiedziałam, że jakby... Okazało się po pierwszym roku, że ja to zdałam, że ja się do tego jakoś nadaję, że ja się w tym odnalazłam, nie mając w ogóle żadnej rodziny lekarskiej. Poszłam tak z biegu na tą medycynę. I mi się to podobało. Ja jakby czułam, bardzo się interesowałam też od zawsze medycyną. Ja oglądałam później w gimnazjum operacje plastyczne.
Tak samo.
Uwielbiałam to. Uwielbiałam takie obrzydliwe rzeczy. No po prostu wszyscy, Boże, jak ty możesz to oglądać? No to zawsze mnie fascynowało. No i nie, kompletnie. Ja byłam bardzo zadowolona z tego pierwszego roku. Tylko to zderzenie ze świadomością, że masz świadomość, no, że nie dasz rady, że wybrałeś coś innego, że to już nie wróci, że ta moda nie wróci, że ta marka, że to padło wszystko, nie? Więc taki miks okropny, bo z jednej strony duży sukces i szczęście, ogrom pracy włożony, zamknięcie się po prostu w czterech ścianach i książkach, a z drugiej strony załamanie, no.
To moje pytanie właśnie o to, jakby swoją taką identyfikację i to przeskok z liceum na studia było właśnie w tym kierunku, że z tego, co ja sama pamiętam i z tego też, co widzę w wiadomościach na przykład od moich słuchaczy, to, że ten wybór studiów po liceum to się po prostu wydaje czymś tak definitywnym i czymś tak ważnym. Oczywiście, że jest ważne, że to jest po prostu koniec świata, jeżeli wybierzemy źle i że to już jest coś, co nas obowiązuje do końca. A też wspominałaś, że okej, chciałaś iść na medycynę, ale to też nie była taka prosta droga, żeby na nią pójść, bo postawiłaś na chwilę, w pewnym momencie na wzornictwo, prawda?
Tak.
I co właśnie mnie interesowało, czy ty jako taka kreatywna, twórcza osoba, czy podeszłaś do tych studiów z takim przyczuciem, nie, będzie super, że jestem na to podekscytowana, czy musiałaś jakoś to sobie właśnie też ułożyć w głowie, że okej, będę musiała się trochę zmienić, ale uda mi się.
Wiesz co, ja byłam tak zagubiona, tak pogubiona po tej maturze. Po pierwsze zdziwiło mnie to, że się w ogóle tam dostałam. Po drugie zdziwiło mnie, że idę na to wzornictwo, że jakby zrobiłam sobie ten rachunek sumienia, że jak zdam ten egzamin na wzornictwo, to pójdę na wzornictwo. I ja nie wiem, co się stało pod koniec wakacji, że ja powiedziałam, ja jednak idę na medycynę z powrotem. I nie wiem, to było jakieś wewnętrzne poczucie, że to wzornictwo... Pamiętam, sprawdziłam rozkład zajęć. I tam była budowa maszyn, technologia tkanin, jakieś w ogóle rzeczy, jakaś historia sztuki. Ja mówię, to są w ogóle nie moje przedmioty, w ogóle nie do przejścia. Ja mam z fizyki średnią 1,7. Nie dam rady. Nie wiem, co to był za impuls. Na czym to polegało, że ja jednak stwierdziłam, że
może
ja...
To była jakaś intuicja.
Na pewno.
Okej.
Okay. To było coś, co ja wiedziałam, że... Ja już wiedziałam, tak jak kiedyś jak ktoś mnie pytał, no i co będziesz robić? Ja mówię, nie wiem. I rzeczywiście nie wiedziałam. Tak na koniec wiedziałam, że to ma być ta medycyna. Że to nie jest to wzornictwo, że nie dam rady. Nie umiem ci jakby powiedzieć, co ja wtedy dokładnie sobie w głowie ułożyłam. Jasne. Ja po prostu wiedziałam, że nie wzornictwo.
Okej, okay, czyli wracamy na medycynę, jesteś po pierwszym roku załamania, ale spoileruję, zdradzę, że skończyłaś 4 lata medycyny, więc faktycznie to jeszcze kolejne 3 lata się z tym uporałaś.
Tak.
I na drugim roku, na przełomie 2014 i 2015 roku, założyłaś God Save Queens.
Mhm.
Symultanicznie studiując medycynę.
Mm-hmm.
Czyli te ciężkie studia, które w ogóle tam nie było na nic czasu, nagle znalazłaś ten czas na prowadzenie i budowanie marki. Czy możesz trochę więcej o tym opowiedzieć?
Jak zaczyna ci coś sprawiać tak dużą satysfakcję, zaczyna ci tak wychodzić i zaczynasz czuć, że to jest to, to nagle nie ma takiego kalkulatora, no bo ja już tutaj pracuję 4 godziny, muszę skończyć, albo nie wiem, cokolwiek, jakby możesz się zniszczyć, możesz zniszczyć zdrowie, poświęcić wszystko. Nie ma tej wagi, nie ma tej ceny.
Mhm.
Jakby albo robisz to na maksa, przynajmniej, nie wiem, ja tak mam.
Mhm.
Wyłącza się ten zdrowy jakiś taki rozsądek, że no tak, no teraz jakby... Ja pamiętam, że kończyliśmy pracę o 4 w nocy.
Poczekaj, ale mówisz teraz o medycynie czy o GSK-u?
O GSK-u. Jakby pakowaliśmy paczki o 4 nad ranem, jeździliśmy na pocztę. To były różne rzeczy. Oczywiście to było przypłacone szeregiem też niepowodzeń na studiach.
Mhm.
To się nie działo tak, że to nie miało ceny. To miało dużą cenę. Bardzo dużo nefralgicznych sytuacji, poprawek, stresujących rzeczy, na ostrzu noża postawionych. No ale gdzieś to tak wyglądało. No. To była taka szarpanka. No jakby... też nie wiem, nie umiem tego jakby rozdzielić, jak to się stało, że to się zorganizowało. Wiesz, czasami są takie rzeczy w życiu, że one się są tak mocnym bodźcem, że one się po prostu organizują. Mm. Jakby my nie planujemy tego z kartką. No dobra, to teraz będę robić to, tamto i to się tak ułoży. Tylko po prostu jedziesz z tym.
Skoro medycyna złamała cię, ponieważ zrozumiałaś, że nie tworzysz i że napadły cię myśli, że nie będziesz już tworzyć,
mm-hmm.
ale jednak... Myślę, że niedługo potem powstało God Save Queen, tak? God Save Queens. Czy najpierw musiałaś się uporać z tym kryzysem, który ze sobą miałaś, żeby God Save Queens powstało i to było taki, że tak powiem, taka tęcza po burzy? Czy to wyniknęło jakoś w środku tego wszystkiego?
To była tęcza po burzy. Ja nie miałam za dużo czasu. To nie było tak, że zdałam egzaminy. Miałam, wiesz, wakacje.
Mhm.
Ja albo to zrobiłam i jedziemy i mamy coś, albo zaczynamy rok i nie ma mowy o jakimś tworzeniu kolekcji.
Mhm.
Ja też nie mam czegoś takiego, że pracuję 4 godziny, 8 godzin i wtedy zrobię to. Jakby jak zaczynam sobie coś zamykać w ramy czasowe, to jest klapa. Nie, ja musiałam się... To był prosty komunikat. Zdałaś to, masz kartę przetargową, zdałaś egzaminy w pierwszym terminie, dostajesz tą szansę, że nie masz poprawek, nie musisz siedzieć i albo to wykorzystujesz na siedzenie i jęczenie, że jestem na medycynie, nie będę robić mody, albo robisz kolekcję i patrzysz, co się z tym stanie. I pozbierałam się, to był szybki, zimny prysznic, koniec jęczenia, koniec marudzenia i jedziemy.
I dlaczego bielizna? Bo ustaliłyśmy, że to nie było na zasadzie, o, założę markę z bielizną i ze strojami kąpielowymi. Mówiłaś, że to było coś, co po prostu wypłynęło z ciebie, tak?
Wiesz co, to było tak, ja siedziałam w ciuchach, jakby z Muffinwara robiliśmy ciuchy. Ja stwierdziłam, że zrobię coś, co czuję, czyli coś bardzo kobiecego. Zrobiłam prześwitujące sukienki i tam były właśnie, było body, były jakieś pojedyncze koronkowe sceniki. Pamiętam, że był jakiś pokaz taki mały tej kolekcji i feedback. Skupił się głównie na tych, na body i na stanikach.
Mhm.
I to jakby totalnie się nakręciło w tym kierunku. Naturalnie bardzo.
Mhm.
Ludzie się zaczęli tym jakby...
Jednak,
tak, jednak sukienki były no są tematem bardzo szeroko jakby przerabianym przez marki, przez projektantów. I ta bielizna gdzieś tych ludzi, nie wiem, zahaczyła. wydaje mi się, a ja zawsze robiłam coś przezroczystego i coś, czego się nie dało za bardzo nosić. więc tak to było, no. Tak to się... To nie była decyzja, okej, to dzisiaj to będą stroje, potem piżamki, potem szlafroki. Nie, w ogóle to po prostu wyszło jakimś takim...
Okej, naturalnie bardzo.
Tak, z surowców, które używałam. Zawsze jakaś koronka, zawsze tiule, no po prostu...
I skończyło się lato i wracałaś na drugi rok i co z... Bo czy to już wtedy nazywało się God Save Queens?
O Jezu, wiesz, ja nie pamiętam. Chyba już w październiku tak.
Już wiedziałaś, że dalej będziesz to ciągnąć? Czy to było coś na zasadzie, okej, fajnie spędziłam lato, zobaczymy, nie. Może za rok znowu latem do tego wrócę?
Nie. W ogóle nie mam takiego podejścia. Nie robię kompletnie rzeczy zakładając, że to będzie coś na chwilę. Nigdy. Mhm. Jakby nie czuję, nie poświęcam czasu na coś takiego, na takie myślenie, na takie rozwiązania, więc nie. Nie, no ja wiedziałam, że jakby to będziemy robić. Jeszcze nie miałam takiej, wiesz, wiary w to wszystko, bo to nie było takie potwierdzone jakby w mojej głowie. A nie wiedziałam w ogóle, nie miałam zdefiniowanej ścieżki, że to będzie wyglądać tak, więc to nie. To też, wiesz, zaczęły się studia, no i ja wiedziałam, że muszę znaleźć na to wszystko jakieś rozwiązanie. Że to się jakoś ułoży. To jest, wiesz, to jest takie... Albo to wiesz i robisz, albo się zastanawiasz i próbujesz, nie wiem... No nie było wygodnie. Na pewno nie było wygodnie, że to wszystko było, wiesz, ułożone w kalendarzu. No to było wszystko szarpane. Ja pamiętam, że w aucie spędzaliśmy, jeżdżąc po hurtowniach, krojowniach, szwalniach, 8 godzin dziennie. Zawsze.
Drugi dom.
Po szkole, po uczelni, tak, po szkole mówię.
To jest bardzo fajny przykład na to, że nie wszystko jest zawsze takie bardzo filmowe i książkowe i ustanowione, że ktoś siada przy stole i myśli, o, założę teraz biznes, ja się będzie nazywał tak, zainwestuję w to tyle, bo z tego, co mówiłaś, budżetu chyba też nie za bardzo miałaś?
Nie, zero.
Zero?
Zero budżetu.
Okej. I że to będzie miało taki sukces i że będziemy mieli tu i tam i tyle i tak dalej sprzedaży i że kiedyś na ścianie powieszy sobie moment, w którym na pierwszy raz na kartce napisałam nazwę swojej marki, co nie zawsze wszystko jest takie oczywiste, prawda? Ludzie tak chyba myślą, że to musi być jakiś wielki moment, wielkie olśnienie.
Mm-hmm. Tak, jest tak. Wiesz co, ludzie w ogóle... Nie wiem dlaczego, może to media, może to jakieś poradniki, książki, w ogóle szukają, po pierwsze, ja tak to mówię prosto, bardzo pigułki na wszystko, wiesz, 10 sposobów na to, 15 sposobów na tamto.
Biznes dla bystrzaków.
Tak. Ja największym, kiedyś widziałam faceta, który czytał książkę How to be spontaneous. I jakby to był ten moment, w którym ja stwierdziłam, że... Fuck. No jakby są granice, ale how to be spontaneous jest już too much. No, tak. Myślą tak, mają takie myślenie, że wszystko można jakby od razu spisać, zaplanować, rozłożyć, no i jedziemy. I jest wszystko w ogóle jak w bajce. Nie ma czegoś takiego. Niektóre rzeczy jakby... pojawiają się scenariusze, okazje, porażki, których nie jesteś w stanie wypisać, jakby w ogóle wymyślić czasami. No, więc
czy przewidzieć?
To jest, jest takie podejście, są takie, no nie, u nas tak nie było żadnego planu.
Wiesz co, z mojej perspektywy, ja jak zaczynałam jako przedsiębiorca, miałam 18 lat i ja myślałam właśnie, że ja po prostu muszę być idealna.
Mm.
W mojej głowie przedsiębiorca to był ktoś taki w pracy, odcięty od emocji, zawsze podejmujący dobrą decyzję dla biznesu, nie myślący o tym, co tam się należy, co nie, tylko po prostu to, co ma być najlepsze dla marki, którą tworzysz, tak? Osoba, która wie, skąd przychodzi każda złotówka i gdzie odchodzi. Osoba, która zna odpowiedź na wszystko i zawsze znajdzie sposób. Jest zawsze tak opanowana, więc ja bardzo próbowałam być tym ideałem, bo to wydawało mi się zrobi ze mnie przedsiębiorcę. Ale myślę, że przedsiębiorcę ze mnie właśnie zrobiło to, że ja sobie potrafiłam poradzić w sytuacjach, na które ja po prostu nie miałam odpowiedzi, tak? I na które Google też nie miał odpowiedzi. I momenty, w których ja wcale nie zachowywałam zimnej krwi, ale tak sobie poradziłam. I właśnie, które wcale nie były takie piękne. I właśnie to jest ciekawe, bo po prostu też pomimo tego, że byłam młoda i totalnie bez doświadczenia, ludzie zawsze właśnie pytają, jak to zrobiłaś, na przykład jakąś tam konkretną rzecz. I nawet teraz o tym mówiąc, nie ma na to odpowiedzi, tak samo jak ty nie masz konkretnej odpowiedzi na moje pytania. No nie wiem, tego tłumaczę, bo tak sobie pomyślałam, że okej, ale ja bym chciała wiedzieć, jak rozwinęłaś swój biznes, jak rozwinęłaś swoją markę, nie miałaś budżetu. Instagram bardzo raczkował, no bo to był 2014-2015 rok. I się zastanawiam, kurczę, no musimy to jakoś opisać, ale z drugiej strony właśnie tak teraz pomyślałam, że zadaję po prostu głupie pytania, powinnam lepiej wiedzieć, że na to nie ma konkretnej odpowiedzi czasem.
Ciężko jest wszystko sprowadzić do faktu jednego, tak jakby wiesz, do jednego punktu, do jednego momentu, bo na te wszystkie sytuacje, na ten rozwój, czy na jakąś sytuację, która dała ci rozwój, składa się naprawdę czasami kilkanaście rzeczy. Jakby jedna sytuacja nie dałaby nic, a połączenie faktów, ludzi, jakby miejsca, czasu
bardzo odległych.
No tak, to jest wiesz, nagle coś to daje zapalnik i ty nie wiesz tak naprawdę, co to było. To po prostu był zbiór rzeczy.
Marzyłaś wtedy o tym, że God Save Queens byłoby jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek bielizny na świecie?
Jak tworzyłam, to tworzyłam jakby cokolwiek tworzę, to robię po to, żeby pokazać, stworzyć coś, co będzie moje, jakby świeże i coś, czego jeszcze nigdy nie widziałam, ale nigdy nie myślałam kategoriami najlepszy, największy, naj. Jakby wydaje mi się, że jak się skupiasz na tym, żeby jak co zrobić, a nie jakby co to w efekcie ma być, że to ma być największe, najładniejsze, najjakieś, to rzeczywiście tą całą energię i cały ten fokus pchasz w tworzenie i w efekcie końcowym rodzi się masa rzeczy, czy marka, czy produkt, który przekracza nawet twoje oczekiwania. A jak ty sobie wyznaczasz, że to będzie naj, coś tam, to jakby w moim przypadku ja bym cały czas myślała, jak zrobić najlepszą markę na świecie? Jak zrobić najlepszą markę? Jakby wydaje mi się, że to jest takie trochę błędne koło.
Czyli ta autentyczność jest tym, co przyciąga ludzi do twoich produktów?
Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, ja po prostu zawsze miałam, nigdy się nie zastanawiałam nad tym, co się będzie, nie wiem, sprzedawać, co będzie lajkowane, co będzie, to miało być moje i ta estetyka miała być tak dokręcona, ten produkt miał być tak perfekcyjny i jakby w moim odczuciu dobry, żebym w niego wierzyła. Jak będę w niego wierzyć, to wystarczy. Jakby to, tylko tym się kierowałam. Nigdy w życiu największa marka, ani jakieś takie, nie.
A takie bardzo biznesowe pytanie. Myślisz, już z twoim doświadczeniem, które teraz masz, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, już dużo lat minęło od kiedy marka powstała, sama właśnie mówiłaś, że zupełnie ten taki landscape instagramowy, to jak organicznie reklamowano, pewne rzeczy się po prostu zmieniły. Jest pełno wszystkiego, co więcej jest pełno podrób tego, co ty robisz, tak? Jeżeli ktoś by wpadł na pomysł, nawet właśnie niekoniecznie czegoś, czego zupełnie nie ma, bo to też nie jest tak, że wcześniej nie było koronkowej bielizny, tak? I bardzo w niego wierzy, myślisz, że nadal jest racja bytu na produkt na rynku, który będzie ostatecznie się świetnie sprzedawał, no bo na tym żyje marka. Nie patrząc na to, projektując, co się będzie lepiej sprzedawać i właśnie nie patrząc takimi kategoriami bardzo biznesowymi, wiesz, o co mi chodzi?
Tak.
Że nie patrząc na to, jak się projektuje produkt, taki produkt development typowy, tylko właśnie idąc w to, jako że ja to czuję i tak to ma być. Nie uważasz, że jest trochę ciężej teraz już coś takiego
na
robić?
Na pewno jest ciężej. Jakby co roku, jakby z każdą chwilą robienie czegokolwiek jest coraz cięższe. Bo jakby, wiesz, robisz zdjęcia iPhone'em, już nie musisz mieć aparatu. Jakby choćby nawet w tej dziedzinie, to wszystko jest trudniejsze. Jakby wybicie się na jakiejkolwiek płaszczyźnie jest o wiele trudniejsze i tych produktów, tak jak mówisz, jest masa. Ale kalkulowanie tego przez ludzi i szukanie na to algorytmów, to jest jedno, one się wykańczają, a to, co ktoś czuje i ma w głowie i jakby wkłada, wiesz, całą energię całego siebie, to jest niepoliczalne i to zawsze wygra, jakby to zawsze się przebije. i jakby zawsze nada świeżość, bo rzeczywiście szukanie tych algorytmów, to co mówisz, to co się będzie sprzedawać, to prowadzi do tego, że w każdej marce mamy to samo. Mhm. I rzeczywiście jest ciężej wybić się. No, jak masz to samo, co marka obok, to rzeczywiście problem jest gigantyczny. Ale jak wiesz, że masz coś, czego jeszcze nie było, no to sytuacja się zmienia.
Pozostajesz sobie i swojej pracy bardzo wierna, pomimo ogromnego komercyjnego sukcesu. I tak wprost, czy God Save Queens jest spełnieniem wszystkich twoich twórczych marzeń? Czy jakby czym jest według ciebie ta marka? Co ty czujesz myśląc o niej?
Ja zawsze mówię, to też brzmi tak dosyć trywialnie, że to jest moje dziecko. Totalnie jakby wszystko jakby... Kurczę, to jest pytanie, czym dla mnie jest ta marka? Ta marka jest dla mnie wszystkim. Jakby odzwierciedleniem tylko mojej estetyki. Tego wszystkiego, co gdzieś tam ze mnie wypływa, upustem twórczości i wolnością. Ja nie mam żadnych ram. Jakby to jest ten moment, kiedy nie muszę słuchać nikogo, nie muszę się trzymać niczego. Jestem, wiesz, totalnie uwolniona i...
To jest takie przedłużenie twojej osoby?
Tak, tak, na pewno. Jakby to jest w ogóle dla mnie najcenniejsze, że to jest mój twór. To jest coś mojego. Ja wiesz, nie dzielę tego z nikim, jeżeli chodzi o estetykę, o to, co to jest, dlaczego takie jest. I jakby to jest niesamowita wolność. Ja w ogóle uważam, że jakby taka wolność to jest największy luksus w dzisiejszych czasach. Jakby ten brak zależności i tego, że ja muszę się kogoś posłuchać. W tym, co ja tam stworzę lub co będzie, jak to będzie oprawione, jak to będzie wyglądało, to jest coś, to jest dla mnie największa wartość. Naprawdę. I nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez tego, bez tej możliwości decyzyjności w tej sferze.
Ale to jest w ogóle piękne, że naprawdę możesz poświęcać, wiadomo, że nie całe, ale jakby całe swoje życie temu, co robisz, nie musisz się zajmować tym, że musisz gdzieś tam szukać pracy, martwić się tym, czy masz na chleb, pracując u kogoś, będąc nieszczęśliwą, tylko że naprawdę możesz być sobą w tak ważnej sferze życia, jaką też jest praca i tworzyć, jeżeli to ma sens. Mm-hmm.
Ja nie wyobrażam sobie jakby nie tworzenia, tak jak ci mówiłam. Jakby w ogóle pierwszą podstawową rzeczą to jest, że mogę tworzyć. Bez tego bym się udusiła. Jakby nie wyobrażam sobie jakby pracowania gdzieś i powtarzania czegoś, jakiegoś schematu, który nie buduje czegoś, nie podąża gdzieś, nie jest...
Nie spełnia celów, wartości.
Tak, to jest dla mnie w ogóle niemożliwe. Nie wiem, czy odnalazłabym się, wiesz, bo nigdy nie próbowałam w pracy, w której bym tworzyła, ale pod czyjeś dyktando.
Wyobrażasz sobie, że jesteś lekarzem?
Wiesz, to jest... Ja w ogóle wychowałam się z prababciami, które były chore bardzo i zawsze byłam blisko szpitali jako dziecko. Więc ja się strasznie zżyłam z tym miejscem. Jakby ze szpitalami, z lekarzami, z badaniami, z całym środowiskiem, z tą wiedzą i z nauką. Ale system i realia to jest coś innego. To jest coś, z czym ja się nie identyfikuję. To też można oczywiście rozdzielić, bo nie musisz pracować w szpitalu. Możesz mieć swoją jakąś praktykę. Ale ten świat jest... No nie jest mój do końca.
Czyli w zasadzie nie wyobrażasz sobie, że mogłabyś być jeszcze teraz lekarzem? Bo wiesz co, ja właśnie w medycynie trochę widzę taki pierwiastek tego tworzenia i dla mnie zawsze piękne było to, jak organizm funkcjonuje, ta kompleksowość tego, no i masz o wiele większą wiedzę na ten temat niż ja, no bo skończyłaś praktycznie taką teoretyczną część medycyny, tą podstawę, tak?
O, jeszcze długa droga.
Ale właśnie wydaje mi się, że dla osób kreatywnych też jest miejsce na medycynie i właśnie może ich nawet brakuje w tym środowisku.
wiesz co, na pewno, ale to też nie jest takie proste, bo jest bardzo dużo schematów, jest bardzo dużo zasad, których ty się musisz trzymać. Mhm. I radosna twórczość to... Oczywiście badania naukowe, jakby ten dział, ale to jest trochę inny dział. Mhm. To nie jest bycie lekarzem w szpitalu. Badania naukowe i prowadzenie tutaj tego typu działalności to jest coś zupełnie innego. Mhm. Pracowanie w laboratorium, hodowanie komórek i praca nad nowymi lekami, to jest troszeczkę coś innego niż taki klasyczny lekarz.
A to siedzi w przychodni.
Tak, tak. Więc okay. Jak zderzasz się z tym schematem i z tym, że stajesz się lekarzem i stajesz się troszeczkę wpuszczony w schemat, jak ty masz działać, to jakby nie wymyślasz nowych rzeczy.
A mogę zapytać, po czwartym roku przestałaś studiować medycynę ze względu na God Save Queens?
Mhm.
Postanowiłaś, że już nie możesz dzielić swojego czasu na to i to?
A wiesz co, ja zauważyłam jedno, że ja po prostu krzywdzę dwie rzeczy bardzo. I siebie oczywiście też, że szarpię się z... że to nie tak ma wyglądać. Że zrobię jedno i mam możliwość jeszcze wrócenia, ale ja muszę robić... jakby... Wiesz, też chęć budowania czegoś na wyższym poziomie, firmy, jakby rozwoju i apetyt na większą ilość rzeczy, sukcesów, kolekcji, a wydarzeń, to jest więcej zaangażowania. W pewnym momencie wydaje ci się, że kontrolujesz rzeczy i oczywiście każdy ma takie poczucie, że jest Bogiem i w ogóle tutaj wszystko skontroluje, jest mega zajebiście. No, ale tak nie jest po prostu, tak nie jest i nie ma sensu czasami robić takiej fuszery, nie, po prostu, tylko skupić się na jednym.
Miałaś w tym momencie albo jeszcze potem jakieś takie zawahanie, że czy podjęłaś dobrą decyzję, nie. Że rzuciłaś medycynę? Już wiedziałaś, nie. Że jesteś po prostu totalnie oddana God Save Queens.
Wiesz, ja cały czas mam możliwość powrotu na czwarty rok, znaczy na piąty, tak, bo ja mam czwarty skończony i dokończenia tego, no to masz zawsze 3 lata po wypisaniu się z listy studentów. Założyłam sobie pewne cele w God Save Queens i jakby gram o pewne rzeczy, a jeżeli to się wszystko uda, to nie umiem ci odpowiedzieć, czy nie będzie takiego momentu, że ja powiem okej, ja chcę to skończyć, bo to dla mnie coś znaczy, nie wiem, ale na dzień dzisiejszy mam jasno postawiony wiesz, cel.
A to w sumie też ciekawe, bo myślałam, że to jest zupełnie dla ciebie skończony temat.
Nie. Nie dlatego, że ja naprawdę ja to bardzo lubię. Mhm. Ja bardzo lubię. Ja naprawdę te studia i bardzo je doceniam. To jest... Ja oczywiście mega je krytykuję. Jak ktoś mnie zna prywatnie, to ja tam po prostu rzucam ostrymi słowami w stronę niektórych sytuacji i tym podobne. Tak jak mówię, zostałam jakby gdzieś złamana przez ten system i zaliczyłam różne etapy. Mhm. Ale to mnie zbudowało. To wiesz, to totalnie mnie... zmieniło. Na lepsze, na pewno.
A skoro jesteś tak blisko związana z God Save Queens jako wręcz właśnie takie przedłużenie twojej osoby, zapytałam, powiedziałeś, że tak to jest. Skoro to jest tak osobiste, czy... No wyobrażam sobie, że na pewno bywają momenty takiej frustracji God Save Queens jako nie twojego tworu, ale marki. Po prostu jako coś biznesowego. Jak to wpływa na ciebie na takim osobistym levelu? Potrafisz to oddzielić, czy to jest właśnie coś, jakby czy ta frustracja następuje?
Tego się uczysz. Tego się uczysz, że jakby są jakieś realia świata, ludzi, mediów, hejtu, różnych rzeczy. I odcięcie się od tego, jakby nie traktowanie tego personalnie i nie spalanie się nad tym, nie jakby, wiesz, nie bicie piany, to jest coś, co przychodzi bardzo powoli. Bardzo. To jest coś, no nie wiem, może innym ludziom łatwo, ja jakby nie neguję tego. Ale u mnie to było, wiesz, praca. Musisz jakby... też jako młoda osoba nie masz doświadczenia z jakby takiego socjologicznego. I no nie ma co się oszukiwać, że wszystko wiesz, dobra, zakładasz i tutaj sobie siedzisz i spokojnie żyjesz i niczym się nie frustrujesz. Nie ma takiego, przeżywasz to, wiesz, ekscytujesz się, później się mega denerwujesz. Teraz już tak, ale to wymagało mega dużo pracy. Tak. I nerwów.
Mnie to zawsze po prostu interesuje, jak ludzie są w stanie utrzymać taki poziom satysfakcji i motywacji, że tak jak God Save Queens jest twoim dzieckiem, że po prostu cały czas niezmiennie czujesz, że to jest to, co chcesz robić, że te momenty właśnie takiej frustracji tego nie przyćmiewają i nie chcę absolutnie, żeby to zabrzmiało na zasadzie jedna jakaś tam najmniejsza rzecz się wali i ja biegam i się poddaję, nie, ale po prostu są takie momenty czasem, nie wiem po prostu, czy miałaś tak, czy nie, że tyle rzeczy się nawarstwia, że już naprawdę zaczynasz sama w siebie wątpić, a myślę, że dla takiej osoby, na przykład jak ty czy ja, które są bardzo perfekcjonistyczne, ustaliłyśmy też, że ulegamy takim ekstremom, prawda, że jakby bardzo. Albo na maksa, albo w ogóle wszystko jest totalnie beznadziejne. Traktujemy wszystko tak dosyć osobiście, to co robimy, bo to wychodzi od nas, czujemy się za to odpowiedzialni i to świadczy o nas. A może właśnie nie powinno? Nie wiem, interesuje mnie to właśnie, jak ty sobie z tym radzisz, żeby nie dać się złamać jakimś takim momentom, kiedy już po prostu zaczynasz wątpić w samą siebie, czy w ogóle nie wątpisz w samą siebie pod tym kątem.
Nie ma takich, myślę, sytuacji i ludzi, którzy gdzieś tam są tak mocno przekonani o swoim, wiesz...
O swojej wartości.
Że nie mają chwili zawahania. Na pewno te studia i to, że nagle stajesz, i za to jestem wdzięczna, przed zadaniami, które ci się wydają awykonalne i wydaje ci się, że jesteś, że leżysz, że po prostu nie masz możliwości ich wykonania, czy terminu tych egzaminów, czy no w ogóle jakby wydaje ci się, że coś się nie zdarzy. Nie zdasz, no po prostu nie umiesz nic, idziesz i to przepychasz. Nagle zdajesz, nagle wiesz, okazuje się, że dobra, no do czwartej nad ranem uczysz się czegoś, to wiesz, to jakby przełamuje zupełnie inne mechanizmy. To nie jest już później tak, że coś ci nie wyjdzie, załamka, już nie damy rady. To każda jakby taka przepchnięta sytuacja, beznadziejna albo totalnie nie, jakby nieklarowna, daje ci więcej siły, mniej paniki. Ale są takie sytuacje cały czas, no nie. Jakby są różne zawahania, ale ja wiem, że ja z tego nie zrezygnuję, że nie ma odwrotu. Że jakby wiesz, nie ma czegoś takiego. W ogóle nie mam takiego myślenia, że czekam, dobra, jak coś nie pójdzie, ja się załamię i no ja już chyba tego nie będę robić. Albo jakby, no nie wiem, albo masz takie myślenie i włączasz je i rzeczywiście... Cały czas się kręcisz wkoło tego, że nie wiem, są jakieś porażki, albo po prostu wiesz, że to musi wyjść. I koniec. Tak jak wiedziałam, że muszę zdać te egzaminy, no nie było innej drogi. Nie było jakby tabletki na ten egzamin. Nie było
W zasadzie nie można się poddać, no bo co wtedy, tak?
No, nie ma. Poddać nie ma, że...
swoje życie?
No nie ma. Nie ma czegoś takiego, że się poddajesz i że jest stop, że jest jakaś pauza, albo że nie wiem, że się... Nie ma zawahania, no albo po prostu ciśniesz, no. To jest, kurczę, to pytanie, nie wiem, czy znam na nie odpowiedź. Na pewno są takie momenty, że mam jakąś gorszą chwilę, załamanie, ale w ogóle tego nie rozpatruję pod kątem porażek, no, bo to już bym dawno skończyła.
To jest cenna umiejętność na pewno.
Ale tego nabywasz, to nie jest tak, że to masz i możesz rozpocząć biznes. Tego
się uczysz.
A to
jest jeszcze cenniejsza rada, którą właśnie dałaś, bo też w takich, w polu, że tak powiem, tego, co ludzie sobie myślą o ludziach, w cudzysłowie biznesu, to jest chyba to, że po prostu wszystko już zawsze wiesz, wszystko potrafisz, wiesz jak się obchodzić z pewnymi porażkami, nie traktować rzeczy personalnie, że albo to masz, albo tego nie masz. Też zgadzam z tym, że to nabywasz.
Tak, często jest tak, że w ogóle masz takie, to jest w ogóle, wiesz, takie życie takie jest dosyć, śmieje się w pewnych sytuacjach z naszej pseudowiedzy, że już ogarniasz, że już masz to opatentowane, że w ogóle wiesz, jak się obejść z daną sytuacją, no i właśnie wtedy jest weryfikacja, że w ogóle nie masz racji. Jak jesteś taki pewny tego, że wiesz, tak, to już mam w ogóle, no tak, już wiem, jak to się robi i w ogóle luzik. Wtedy jest największa weryfikacja, myślę. Że jak jesteś pewny, że coś kontrolujesz, to właśnie
to
wtedy...
Tą kontrolę tracisz.
Tak, to tak zawsze jest, jak mówisz, już mnie nic nie zdziwi. I właśnie wtedy jest ta sytuacja, która cię zdziwi troszkę
to jest
bardziej.
Jak mówienie, gorzej być już nie można.
Tak.
Ale właśnie dalej w temacie frustracji mówiłyśmy przed nagraniem o pewnych rzeczach, które obserwujesz w mediach społecznościowych. Nie chciałam nawet już tego nazywać hejtem, ale ty to fajnie nazwałaś agresją. Porozmawiałyśmy tutaj o ciele, o seksualności, o zdjęciach i właśnie. Rozwijmy w ogóle temat, ale właśnie czy już wiesz, czy będę mówić, czy to są właśnie te takie rzeczy, które cię frustrują i z którymi walczysz w kwestii jakiejś tam swojej motywacji wewnętrznej, czy tu w ogóle nie o to chodzi?
Wiesz co, ja po prostu to, jak w ogóle ludzie mają, jaką mają chęć wylania agresji i pokazania tego innym ludziom na Instagramie, w ogóle skierowania tej agresji w stosunku do ludzi, jest dla mnie zadziwiająca. Ja się w ogóle z tym nie godzę i to jest coś, czym po prostu, wiesz, skacze mi po prostu, ja się robię czerwona. Mhm. Jak ja jakby widzę, ile czasu i ile chęci, jakim ty musisz być nudnym człowiekiem, bo to już nie chodzi o taki hejt, jakby hejt hejtem, ale ja naprawdę to
wytłumacz, proszę.
Szczególnie chodzi o modelki, wiesz, jakby wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mamy tą wolność, jest plus size, marki są otwarte i świat na to, żebyśmy nie wiem, żeby przedstawiać różne...
Chodzi o różnorodność, tak?
Tak, o różnorodność, dokładnie, brakowało mi słowa, dziękuję. I to jest super, ale jakby abstrakt, jakby w ogóle to wszystko przeszło w tak dziwną stronę, że ludzie pod tymi zdjęciami modelek, które są szczupłe, wylewają tyle agresji, wylewają takie słowa, że naprawdę te dziewczyny to czytają. Mają jakby uczucia, mają emocje, mają mózg, mają są istotami, tak? W ogóle czują. Mm. I ja po prostu z tym mega walczę. Ostatnio naprawdę bardzo mi się zrobiło przykro i źle w stosunku do tej modelki, bo zżyłam się z dziewczyną na sesji.
To jest to, o czym rozmawiałyście, tak?
Tak, tak. I wiesz, w pewnym momencie publikujemy zdjęcie, pod którym dziewczyny wylewają takie słowa w jej kierunku, tak nastroszone i nadziane jakimś właśnie już agresją. A na koniec, po naszej dyskusji, już nie będę wchodzić już w mega szczegóły, obrona, bo ja się o nią martwię. Jeżeli martwisz się o kogoś, to nie jesteś agresywny w stosunku do niego w publicznym miejscu, tylko piszesz do niego prywatną wiadomość i mówisz, że nie wiem, martwisz się w ten sposób, sugerujesz coś i nie wiem, chcesz pomóc. To jest totalne kłamstwo i jakby, no nie godzę się z tym. I ludzie nie są w ogóle na to uczuleni. To mnie razi, że nikt nie jest na to uczulony. Ludzie to czytają i jeszcze się dołączają. No, ja też tak sądzę, jasne. No, skinny bitch. No jakby... Fajnie, śmieszne jest to na pewnym polu, ale naprawdę przekroczyło to moim zdaniem taki poziom, no nie wiem, strasznie. Ja się widzisz już zagotowałam.
Ale w takim razie jako osoba, która to dostrzega, widzisz na to jakiś sposób? Bo nie wiem, czy słuchałaś mojego pierwszego odcinka z Sandrą Kubicką, właśnie o tym rozmawiałyśmy, o takim hejcie w internecie. No i na przykład Sandra doszła do wniosku, że jeżeli mówimy o tym, że osoba, która już jest na tyle świadoma, że korzysta z mediów społecznościowych, czyli nazwijmy ją tam dorosłą, ucieka się do tego, żeby właśnie być agresywną w internecie i pisać takie rzeczy. Akurat w jej przypadku to swoje kontakty ktoś do niej napisał, że życzy jej, żeby nigdy nie zaszła w ciąży i nie miała rodziny. Mi się naprawdę zrobiło niedobrze, jak ona to powiedziała.
Proszę.
No. To jest nienawiść po prostu w czystej formie, tak?
Tak, tak.
To jest żałosne, to jest za mało powiedziane. To ona stwierdziła, że z tym się nie da już nic zrobić, bo to jest jakaś taka zła kość, wiesz, taki zły element w organizmie tego człowieka, z którym już sobie się nie uporasz.
Ja myślę,
co ty
że,
myślisz?
Wiesz co, wszystko byłoby fajnie, gdyby ten hejt wylany dotyczył tylko mnie. Jakby, znaczy ta nienawiść, ta agresja. Ale w momencie, kiedy ja publikuję zdjęcia...
W jakim sensie? Gdyby ktoś napisał, że o, ty jesteś skinny bitch, czy co?
Tak. Jakby ktoś wylewał agresję w moją stronę, rzeczywiście jestem w stanie sobie chyba to tak wytłumaczyć, jak właśnie Sandra. Ale w momencie, kiedy to dotyczy osób, z którymi ja pracuję i jakby... No wiesz, czuję się odpowiedzialna jakby za to, że...
Żeby one się dobrze czuły.
Tak, że prezentuję zdjęcia, a ta osoba dostaje... fale nienawiści, no to jakby to jest dla mnie w ogóle, no wiesz, jakiś odlot. No. Nie umiem przejść koło tego i na zasadzie, dobra, ta osoba już jest nie do uleczenia, dobra, ona jest jakaś, no, po prostu nie, jakby czuję się odpowiedzialna za to, że publikuję zdjęcie osoby, z którą mam jakąś więź, którą jakby, no, znam, i która to czyta, która ma uczucia i to jest na moim profilu, nie życzę sobie czegoś takiego, nie chcę, jeżeli ma coś do powiedzenia ta osoba, proszę się udać na profil tej modelki i tam wylać tą falę nienawiści, Ale jeżeli to ma się dziać na moim profilu, za który ja jestem odpowiedzialna i jakby ja, wiesz, wyprodukowałam tą sesję, to jest mój materiał, no nie ma takiej opcji.
Jak na to reagujesz?
Wiesz co, no...
Odpowiadasz?
Tak. Po pierwsze, parę razy, no zabrzmi to mega kontrowersyjnie, pokłóciłam się, znaczy bardzo wyśmiałam i ośmieszyłam tą osobę publicznie w komentarzach, bo te komentarze były tak niedorzeczne, że jakby nakręciłam jeszcze bardziej absurd tej, tej wypowiedzi, no to osoba sama skasowała te komentarze. Bo doszło do takiego absurdu już takiej tej wypowiedzi, że jakby no, było jasne, że jest dosyć no, mało inteligentna. Więc sama skasowała te wiadomości. Ale też często pisze na prywatne wiadomości.
Okay.
Jakby to na tym się nie kończy, bo no bo nie życzę sobie czegoś takiego. Nie będę tego w ogóle tolerować. No. Nie przejdę koło tego. Nie uważam, że to jest wolność słowa na takiej zasadzie, że można kogoś dołować, zastraszać, wysyłać agresję i w ogóle wszyscy to przeczytamy i jesteśmy happy.
Ciekawe jest też to, że znaczy, to jest wieczna dyskusja akurat na temat hejtu w internecie, tak, że w internecie ludzie piszą takie rzeczy, no wiesz, kozak w necie, pizda w świecie, nie? A na żywo nikt ci nie powie, nie powie ci w twarz ktoś taki znajomy. Ja osobiście, znaczy ja dzięki Bogu nie mam jakoś dużo hejtu, dostałam raz jakiś tam negatywny komentarz na self-love'ie i odpisałam na to, że tak powiem, prawdą, ale w żartobliwej formie. Mm-hmm. Dziewczyna dalej się ze mną kłóciła i stwierdziłam, że ja po prostu nie mam czasu na to, żeby odpowiadać na jej zaczepki, tak? Nie było nigdy żadnych jakichś tam wielkich groźb i tak dalej i jakichś super przykrych sytuacji, ale ja sama na przykład nie wiem, czy warto na coś takiego odpowiadać i właśnie wydawać się w dyskusję, czy nie, bo wydaje mi się, że no nie wiem, myślisz, że to faktycznie u tej osoby coś zmienia w myśleniu? Jakby chyba bardziej chodzi o ten problem, który faktycznie istnieje, czyli to, o czym rozmawiałyśmy, takiej niby jest ta różnorodność. Rozmawiałyśmy też o tym w kontekście takiej seksualności widocznej, tak? Że niby staramy się my jako na przykład marki stawiać na różnorodność i tak dalej, ale czy tak naprawdę ta różnorodność faktycznie istnieje? Bo okej, fajnie, że modelki plus size. Ja też, gdybym miała być modelką, to na pewno była plus size, tak? Ale z drugiej strony czy mnie to teraz ma obrażać, że nadal mamy modelkę z rozmiarem 34? Nie.
Jeszcze tylko, wiesz co, wrócę, bo mam jedną myśl, już wracam do tego pytania. Czy to zmieni coś w tej osobie, która hejtuje? Nie wiem, ale moim zdaniem nie usunięcie tej agresji i ta widoczność w stosunku do tej modelki i tej osoby, która jest na tym zdjęciu, jakby pozostawienie tego publicznie, tego pastwienia się nad nią, no jakby dla mnie to bardzo dużo zmienia w tej modelce, tak? Jakby dla tej modelki dużo to znaczy.
Nie, absolutnie, tak.
Więc ja z tym walczę nie dlatego, żeby zmienić tą osobę, która hejtuje. Ja naprawdę mam ją
w dupie.
Tak, ale no nie pozwolę, żeby ta osoba, żeby ta modelka to czytała, czy nie wiem, się tym pognębiła. No nie ma takiej możliwości, więc mi bardziej o to chodzi.
Nie, no tutaj nie masz racji.
A jeżeli chodzi o tą, wiesz, różnorodność, to też jest taki, no mówię, absurd. Każda marka ma swoje DNA. Ja, jeżeli obserwuję jakieś marki i jestem w jakiś sposób, czuję się niezidentyfikowana z modelkami, czy z twarzami, czy filozofią, to jej nie obserwuję, po prostu. Mam wrażenie, że jakby nacisk na to, że każdy teraz ma wziąć modelkę plus size, że każdy ma wziąć, nie wiem, pokazać to na iluś dziewczynach, to jest jakiś przykaz i to wcale nie jest właśnie wolność, to jest jakiś komunizm. No wiesz, to jest jakaś forma komunizmu, no bez przesady. Że wszystkie teraz marki będą miały 5 typów modelek, w tym będzie jeden plus size, będzie, no jakby why? Czemu ja mam taki obowiązek?
Dla
ja w ogóle nie mam...
odwrotność różnorodności, bo co teraz dziewczyny, które są szczupłe, na przykład mają się wstydzić za to, że są szczupłe?
Tak to, jest, to jest, ale tak jest.
To jest ekstremalność, prawda?
No totalnie. Ja ten absurd, jak w ogóle jak szybko ten absurd narasta, jak on szybko, wiesz, ta równość komunistyczna jest przerażająca. Naprawdę. No, ja jestem w szoku. Ostatnio już nawet mieliśmy taką wiadomość, dlaczego nie wzięliśmy modelki azjatki, czy jakieś tam. Dlaczego ja mam obowiązek? To jest po pierwsze. A może ja nie mam budżetu? Może nie znalazłam takiej modelki. Może ta modelka się nie zgodziła. Jakby tych powodów, dla których nie mam danej modelki, może być bardzo dużo. Nie tylko taki powód, że nie wiem, bo wy dyskryminujecie czy coś. Jakby
To jest znowu takie czarno-białe, ekstremalne patrzenie na markę, tak, czy na osobę, tak, która ma jakąś tam decyzję, tak? Zresztą nawet jeśli, no Boże, jeżeli nie chciałaś, no to nie chciałaś, to jest twoja wizja.
No właśnie nie, widzisz, już teraz jakby ludzie są tak pretensjonalni, że ty musisz pokazywać, ty musisz coś...
Myślisz, że to jest trend, który zaraz znowu osłabnie i minie? Nie wiem. Czy myślisz, że to jest trwała faktycznie zmiana w kierunku tego, że będziemy bardziej otwarci na różnorodność jakąkolwiek?
Myślę, że to markom daje bardzo duży pokłos i poklask, ale nie wiem, czy to sprzedaje. Nie wiem, czy to przyciąga tych ludzi. Większość marek, która robi takie ruchy, nie ma dostosowanych kolekcji do tego typu prezentujących na przykład osób, nie wiem, czy bardzo niskich, czy plus size, czy nie wiem, marki, które prezentują ludzi, nie wiem, jakby skończy, no cokolwiek. To jest rozgłos, dobry rozgłos, media się na to łapią, a te marki wcale tego nie kultywują i wcale to nie jest ich filozofia. Ja nie mówię, że wszystkie, tak, ale w większości to jest po prostu, wiesz, no patencik, no.
Zgadzam się, szczególnie, że w większości marki, które tak na co dzień, że tak powiem, gdzieś tam obserwujemy czy konsumujemy, to są marki, które nawet jeżeli wydają się dosyć kameralne, to należą do dużych koncernów, w których kilka osób zazwyczaj odpowiada za całą markę i nie obrażając nikogo, ale po prostu byłam świadkiem wielu takich sytuacji, pracując w takim środowisku, że to są ludzie, których naprawdę nie obchodzi to, tak? Jakby jakie to jest dobre czy nie. I to jest bardzo kontrowersyjne, co teraz powiem, ale po prostu wiedzą, że to się będzie dobrze sprzedawać, jeżeli w swoich kampaniach będzie różnorodność, w ich kampaniach będzie różnorodność, tak, że modelki będą miały różny kolor skóry, różne rozmiary, różne formy właśnie ciała i oni po prostu wiedzą, że to jest trend, w który oni się teraz będą mogli wpasować i też, że to im da dobry PR, więc ja się po prostu zastanawiam, na ile to jest właśnie taki kruchy trend, na który jest teraz parcie, a na ile to jest faktyczna zmiana w dobrym kierunku, no bo niby mówi się, że lepiej, nawet jeżeli to nie jest takie autentyczne, że jest przynajmniej już ten krok w tą niby dobrą stronę, ale się zastanawiam, czy jakiś tam nawet nie za duży wiatr tego po prostu nie zwieje, jeżeli będzie tak wygodnie.
Ja myślę, znaczy niestety te przykłady, które gdzieś ja obserwuję, które do mnie te skrajności docierają, to ja to identyfikuję jako trend. Jako po prostu rozgłos i wiesz, szukanie takiego poklasku, jakiejś tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że to jest to, o czym mówimy, czyli jakby krok w zupełnie inną stronę. Nie wiem, dla mnie te absurdy w ogóle, które się dzieją teraz w internecie, na Instagramie i w ogóle w sieci, to jest coś naprawdę niezidentyfikowanego i nie umiem w ogóle nawet przewidzieć, w którą stronę to będzie szło.
Bo co
to
masz na myśli, mówiąc absurdy?
No właśnie te, o których rozmawiamy, tak? To narzucanie, ta agresja teraz w stronę chudych modelek. Jakby to, te wszystkie rzeczy, które jakby... to jest taka kulka, ale nie wiadomo, w którą stronę się, mam wrażenie, nakręci. No bo...
Ja mam wrażenie, że ona po prostu tak się toczy w takiej misce, wiesz? I ona tak cały czas w kółko po prostu...
Nie wiem.
Się toczy.
No nie wiem, ale powiem ci szczerze, że nie wiem, jakbyś mi powiedziała, że jakby plus size i ta różnorodność i jakby w ogóle otwarty umysł tego świata pójdzie w stronę agresywności szczupłych modelek, to ja bym ci kiedyś w ogóle nie uwierzyła. Bym powiedziała, no jak to? Jak tak? Ludzie teraz będą agresywni w stosunku do chudych modelek, no w ogóle teraz to w ogóle się zrobiliśmy otwarci, w końcu coś rozumiemy i tak dalej. Nie przewidziałabym tego, że to pójdzie w tą stronę. Naprawdę. W ogóle jakby naprawdę, nie zaprojektowałabym tego tak.
Chyba jesteśmy zgodne w tym, że ciężko ocenić, co w takim razie jest zmianą na lepsze, taką długotrwałą, a co jest trendem, no ale czas pokaże. Ale co z twoimi klientami? Obserwujesz jakąś zmianę w konsumpcji? Uważasz, że idzie to wszystko właśnie w kierunku takiej świadomej konsumpcji? Ludzie faktycznie szukają tego, z czym się identyfikują? Czy to też jest po prostu, to wszystko idzie z trendem?
Wiesz co, mam takie rozbieżne obserwacje. Takie sinusoidalne. Czasem mam wrażenie, że jakby klienci są bardzo świadomi i ta świadomość wzrosła, a czasem mam wrażenie, że są w tym szale, tempie, który świat narzuca i jakby, wiesz, fast fashion i jedziemy i to jest taki trochę szał. Ja zawsze starałam się wypracować i to w ogóle tak jakby stawiałam wysoko jakiejś takiej swojej hierarchii i ważności, ważności rzeczy, żeby klient GSQ rzeczywiście, wiesz, bo dużo osób mówiło, no to jest taka bielizna, te paseczki, no to jest taka bielizna koronkowa, żeby był świadomy, co wyróżnia GSQ na tyle innych marek, tak? Które produkują trójkąciki, bo to też niektórzy tak fajnie, obraźliwie, no tak trywialnie określają. Żeby w ogóle miał to wyczucie, jakby na tyle wysublimowaną estetykę i poczucie tej, nie wiem, ostrość obrazu?
Ja estetykę? Tak.
Okej. Żeby był świadomy tego i żeby jakby... kurczę, no nie umiem tego tak dobrze przelać, jeżeli chodzi o słowa. Przelać na papier. Ująć słowa. Ale jakby chodziło mi o to zawsze, żeby ta świadomość się skierowała, żeby rzeczywiście dostrzegł ten detal, ten jakby, no nie chcę mówić kunszt, bo to tak brzmi górnolotnie, kunszt.
Ale myślę, z mojej perspektywy, że możesz tak to nazwać.
Żeby to w tą stronę szło. Żebyśmy, bo tych podróbek, kopii jest dużo.
Konkretnie GSQ?
Tak, tak. Ale to są właśnie, wiesz, rzeczy zrobione na takim szybkim patencie. Podoszywane paski, porobione, wiesz, taki... coś, co rzeczywiście dla nieświadomego klienta może wyglądać podobnie, ale jak dochodzi co do czego, no to jest coś zupełnie innego. I jakby ja nad tym mocno pracuję, też bardzo staram się, żeby te rzeczy były nie aż tak łatwo podrabialne, żeby właśnie w tej swojej... widzeniu ich, jakby tworzeniu ich jakby pierwszy raz, tworzeniu czegoś, czego jeszcze nigdy nie widziałam, szukam też tego pierwiastka
tej wyjątkowości.
Tak, tak.
Czyli czym w twoim rozumieniu jest właśnie taka świadoma konsumpcja? To opiera się o świadomość jakości?
Jakości i projektu. Projektu, samego projektu, jakby wiesz, nie jakby to jest trochę tak jak nie wiem, kupujesz torebkę i możesz ją kupić w Zarze i znaczy taką samą jak w jakiejś premium marce, prawda? I jakby albo masz to poczucie estetyki, że ta torba jest podobna, I jakby wiesz, że to nie jest to samo, albo dla ciebie to jest wszystko to samo i w ogóle jakby nie rozróżniasz tego, nie masz tej wrażliwości. Tak mi się wydaje, no. Więc, ale na pewno tej takiej świadomej konsumpcji jeszcze towarzyszy dużo innych jakby takich znamion i śladów. Nie wiem, czy umiem ci to wszystko tak...
Myślę, że to jest w ogóle temat rzeka, prawda?
Właśnie.
To jest osobny odcinek, ale siedząc w tym, że mówiłyśmy o trendach jakichś tam właśnie takich społecznych, mogę tak to nazwać? To właśnie byłam dość ciekawa, jak to się na przykład przekłada na twoją markę i jak ludzie podchodzą do tego, co konsumują, bo w ogóle konsumpcja jest ostatnio bardzo takim gorącym tematem, myślę. I to zrównoważenie, i ekologia, i wszyscy tramią o tym, że nie mamy ciągle tak dużo kupować i że mamy właśnie świadomie wybierać. A myślę, że takie, nie chciałabym mówić małe, bo na swój sposób wielkie, ale małe, chodzi mi o takie niekorporacyjne marki, to właśnie świetny sposób na to, żeby bardziej świadomie konsumować to, co kupujemy, bo i jakość prawdopodobnie będzie lepsza, i jakoś użytkowość tego przedmiotu.
Konstrukcja, projekt, w ogóle unikatowość, unikalność tego projektu, a nie tylko trzepanie jednej formy, tak. No to jest jakby dużo takich rzeczy, które zauważasz dopiero jak skupisz się na tym detalu, tak? Jakby wykończenie, dodatki, nie wiem, no jakby... Możesz zrobić jakby stanik czy body naprawdę wykończone aksamitem, a możesz je zrobić po prostu na zwykłych jakichś gumkach lureksowych, czy jakichś takich, wiesz, no, które dotkniesz i jakbym ci pokazała pierwsze, na pewno w twoim odbiorze gdzieś to będzie, ale no, nie...
Coś, to by było może coś, co nie jest świadomie zakodowane.
No, dokładnie. No,
ale
dokładnie.
To jest też ciekawe, bo wydaje mi się, że to, o czym mówimy, to jest, pokazuje, jak bardzo znowu w cudzysłowie te małe marki mają ogromny wpływ, bo takie osoby jak ty, które niby szczególnie początkowo robią to na jakąś tam małą, właśnie taką niekorporacyjną skalę, myślą o tych wszystkich szczegółach, tworzą, a potem tak naprawdę wielkie koncerny przychodzą i sobie to zabierają, czy tam ile jest podrób God Save Queens, tak? Mówiłyśmy chyba o tym wcześniej, ale nie na nagraniu, że na AliExpress, tak?
Tak, tak.
To jest bardzo ciekawe i myślę, że właśnie sięgając i wspierając takie mniejsze marki, faktycznie możemy sprawić, że coś, co jest trendem, będzie długotrwałą zmianą, bo mają teoretycznie może więcej wpływu?
Myślę, że mają. Myślę, że mają i że te... wydaje mi się, że jest taki moment, w którym te duże koncerny naprawdę nie wiedziałyby, co mają robić bez tych marek. Naprawdę.
Oczywiście nie obrażając nikogo, jakby co, nie?
Ja nie, kompletnie nie obrażam i wiesz, z jednej strony, tak jak mówimy, podróbki są jakąś formą pochwały, można powiedzieć, tak? Że jakby, wiesz, że odniosłeś sukces w czymś, bo cię podrabiają, ale naprawdę wydaje mi się, że niektóre firmy, które są skupione tylko na tym, żeby jakby wpuszczać nowości, i oni kompletnie nie wiedzą, co mają produkować. Mhm. Oni po prostu szukają tych marek i...
Chcą to zrobić taniej i więcej.
I koniec. Ale tam jakby jeżeli wchodzisz w strukturę jakby takiej dużego tworu, to okazuje się, że tam nikt nie ma pojęcia, co oni robią. W sumie. W sensie, jakie jest tam założenie. Założenie to jest po prostu, żeby sprzedawać.
Żeby sprzedawać.
Koniec. To jest to. A co by było, gdyby nagle wszystkie te marki, które rzeczywiście tworzą, nagle zniknęły, bo wiesz, jakaś plaga egipska by je wykończyła. No to naprawdę...
Plaga egipska, umierają niszowe marki. Nie, zgodzę się z tobą. Chciałabym ci bardzo podziękować, że znalazłaś dla mnie dzisiaj czas. Bardzo długo myślałam o tym, że chciałabym z tobą nagrać odcinek, zresztą już chyba miesiące temu spisałyśmy się, że fajnie by było razem nagrać i naprawdę to doceniam, bo God Save Queens figuruje w mojej świadomości od 2016 roku. Jestem pewna, że przez pierwsze 2 lata, czyli do 2018 roku, ja nie miałam pojęcia, że jesteście polską marką.
To jest mega duży komplement, który też wiele osób jakby w naszym kierunku wysyła takie wiadomości. To jest dla mnie bardzo duży komplement. Mega dziękuję.
Po prostu, bo w Polsce naprawdę, znaczy, jak się okazuje, właśnie wcale nie tak mało, ale myślę, że szczególnie kiedyś staram się sama też z tym walczyć. To nie było takie oczywiste, że z Polski wychodzą właśnie światowe marki, które robią coś na tak świetnym, światowym poziomie. Wychodzą ze swojego własnego podwórka i właśnie... To jest zaprzeczeniem takiej niestety często typowo polskiej mentalności, że nic co polskie nie jest dobre, a właśnie wręcz przeciwnie. I dałaś nam dzisiaj wszystkim, myślę, bardzo cenną lekcję, wpuściłaś nas trochę do swojej głowy i podzieliłaś się swoją wiedzą.
To było też dla mnie bardzo takie osobiste doświadczenie, bo odpowiadając, tak jak mówiłam ci, gdzieś tam myśląc o pewnych pytaniach, naprawdę przerobiłam parę tematów i też to było dla mnie mocne. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło i naprawdę szacunek, bardzo mi się podobają te
dziękuję
odcinki.
Dziękuję bardzo i no nic, mam nadzieję, że miło ci się będzie słuchać naszego odcinka, bo z tego co słyszałam, to goście zazwyczaj nie lubią słuchać swoich odcinków.
Ja lubię, bo lubię poprawiać się. Jakby nie traktuję tego tak bardzo, wiesz...
To życzę wam i życzę tobie, Karolino, miłego słuchania i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.